Ceny najmu mieszkań w największych polskich miastach wciąż rosną. Posłuchajcie, gdzie najszybciej. Początek nowego roku szkolnego już za kilka godzin. Wraz z nim do szkół wejdą dwa nowe przedmioty. W Faktech również słodka praca marzeń i to we Włoszech. O szczególną uwagę prosimy miłośników tiramisu. Ceny najmu mieszkań w największych miastach wciąż rosną. Z wyższymi stawkami muszą mierzyć się również studenci, którzy rozpoczęli już poszukiwania lokum przed nowym rokiem akademickim. Z najnowszymi statystykami zapoznał się nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Sprawdzał, gdzie według liczb ceny najmu rosną najszybciej.
Liderem jest Gdańsk, gdzie w ciągu miesiąca stawki najmu poszły w górę o 5%. Tam za wynajęcie 50-metrowego mieszkania trzeba zapłacić 3,5 tysiąca złotych. Tuż za Gdańskiem jest Kraków, nieco ponad 3400 zł. Taki sam metraż będzie najtańszy w Sosnowcu, Radomiu i Częstochowie. I tam miesięczny koszt wynosi około 2000 zł.
Gdy porównamy lipiec do lipca poprzedniego roku, to okazuje się, że najem we wszystkich 17 miastach wzrósł średnio o 5,31%.
Analityk portalu Rankomat.pl Michał Ratajczak dodaje, że mimo wzrostów w większości przypadków najem nadal jest tańszy od raty kredytu. Z 17 największych polskich miast, które brały udział w badaniu, tylko w 4 z nich hipoteka będzie bardziej opłacalna.
Do tematu najmu mieszkań wrócimy w kolejnych faktach.
Aktualny obraz faktów.
IMGW ostrzega przed gęstymi mgłami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Miejscami gęsta mgła ogranicza widoczność do 200 metrów. Alerty pozostają aktualne do 9. Dziś rozpocznie się nowy rok szkolny, a do szkół wchodzą dwa nowe przedmioty. Edukacja obywatelska, która zastąpi historię i teraźniejszość, oraz edukacja zdrowotna w miejsce wychowania do życia w rodzinie. Mniej też będzie lekcji religii, godzina tygodniowo, bezpośrednio przed albo po innych lekcjach. Najważniejsze nowości w nowym roku szkolnym zebrała Magdalena Greinert.
Zdrowie i aktywność fizyczna, odżywianie, zdrowie psychiczne i społeczne oraz internet i profilaktyka uzależnień to część treści, jakie znalazły się w podstawie programowej edukacji zdrowotnej. To przedmiot nieobowiązkowy, z którego można zrezygnować do 25 września. Natomiast obowiązkowa jest edukacja obywatelska, na której drugo- i trzecioklasiści ze szkół ponadpodstawowych będą się uczyć pracy w grupie, przejmowania roli lidera czy realizowania projektów.
Czy załatwiania spraw urzędowych, w tym z wykorzystaniem tych nowoczesnych instrumentów, jakie dzisiaj mamy do dyspozycji, jak na przykład M-Obywatel.
Mówi Piotr Otrębski z resortu edukacji. W nowym roku szkolnym inaczej będą wyglądać lekcje WF-u. Wiele aktywności ma się odbywać na świeżym powietrzu. Pojawią się też ćwiczenia stosowane w rekrutacji do służb mundurowych.
Szwajcarski zespół Politechniki w Lozanie został zwycięzcą międzynarodowych zawodów łazików marsjańskich w Krakowie. Trzecie miejsce zajął zespół gospodarzy, czyli Akademii Górniczo-Hutniczej.
Rywalizacja bardzo zacięta, poziom jest bardzo wysoki i wyższy. Z roku na rok obserwujemy tak na dobrą sprawę. Widzimy, jak te łaziki się zmieniają. W tym roku widzę, że jest coraz więcej kół, coraz mniej gąsienic, więc tutaj różne zabiegi są stosowane. Niektóre zespoły w krytycznych sytuacjach całkowicie zmieniają system napędowy łazika, bo przestał działać.
Patrzymy sobie, widzimy, że jest dosyć duży rozstrzał między różnymi łazikami, ale naprawdę wyglądają bardzo ładnie.
A czy marsjańskie łaziki mogą być ładne? Przekonajcie się sami. Ich zdjęcia mamy na rmf24.pl. Treviso na północy Włoch poszukiwanych jest 100 testerów tiramisu na październikowe Mistrzostwa Świata Cukierników. Kandydaci muszą wykazać się doskonałą znajomością oryginalnej receptury i przejść szczegółowy test. Wybrani jurorzy ocenią około 240 porcji deseru, zarówno klasycznych, jak i kreatywnych. Oryginalny przepis tiramisu pochodzi właśnie z Treviso i jest oficjalnie zarejestrowany we Włoskiej Akademii Kuchni. Zatem miłośnicy tiramisu, rezerwujcie czas na październik. Zamiast zadłużać państwo i podnosić podatki, lepiej zapłacić za zbrojenia pieniędzmi z NBP, mówił w rozmowie z Michałem Zielińskim w radiu RMF24 profesor Grzegorz Kołodko, były minister finansów. Komentował w ten sposób projekt przyszłorocznego budżetu zaprezentowany w ubiegłym tygodniu przez rząd.
Panie profesorze, premier Donald Tusk powiedział tak, że no musimy się zbroić i w czasie, kiedy jesteśmy zagrożeni przez Rosję, nikogo deficyt nie będzie obchodzić. A ja mam chyba dowód, że się premier myli, bo założę się, że pana profesora deficyt obchodzi.
Nie sądzę, żeby tylko mnie to obchodziło i interesowało, ale także liczne grono ekonomistów, ludzi przedsiębiorczości, biznesu, a także rynków finansowych i kapitałowych, w tym naszych obserwatorów zagranicy, a to ma znaczenie na to, wpływ na to, jak oni będą się zachowywali i co będzie się działo. Wobec tego deficyt ma wielkie znaczenie, zwłaszcza, że nie jest to jakiś jednorazowy przypadek, tylko ten deficyt występuje już od wielu lat i w ostatnich latach, także już w tym okresie obecnego koalicyjnego rządu z panem premierem Tuskiem na czele, się zwiększa. Wobec tego powinny również rosnąć zainteresowania tym, skąd to się bierze.
Kogo w takim razie, panie profesorze, pana zdaniem kogo miał na myśli premier Donald Tusk? No bo na przykład mnie też obchodzi ten deficyt. Sobie wyliczyłem z wielkim przybliżeniem, że mnie, pracującego podatnika, rząd zadłuża teraz na jakieś, no może nawet 1000 zł miesięcznie. To przecież ja tego nie spłacę nigdy, jak to się nie zmieni. To już wiem, ale czy mnie będzie w ogóle stać na obsługę tego długu? Innymi słowy, czy państwo, aby nie zadłuża się nadmiernie, czy nie przekraczamy jakichś progów ostrożnościowe.
Nie wiem, kogo pan premier miał na myśli, mówiąc niesłusznie, że deficyt mało kogo obchodzi, dlatego że powinien obchodzić przede wszystkim premiera, cały rząd, ministra finansów, a także tych, którzy naprawdę mają na uwadze dobro polskiego państwa, społeczeństwa i gospodarki. Ten deficyt jest już na poziomie zagrażającym stabilności ekonomicznej i to jest pewne niebezpieczeństwo i nie wiem nawet, czy to nie jest większe niebezpieczeństwo, przed jakim stoi państwo polskie, niż to, o którym słyszymy bez przerwy, że podobno ktoś ewentualnie może na nas napaść i dlatego trzeba się zbroić po zęby. Zresztą jedno z drugim się wiąże, dlatego że główną przyczyną tego, że ten deficyt jest tak duży, olbrzymi powiedziałbym wręcz, jest przerost wydatków zbrojeniowych nazywanych obronnymi. Tak, o bezpieczeństwo państwa, także w sensie wojskowym, militarnym, każdy odpowiedzialny polityk musi się troszczyć, tylko bezpieczeństwo nie polega na często nieprzemyślanym maksymalizowaniu, śrubowaniu wydatków militarnych, tylko na trosce politycznej, dyplomatycznej, militarnej o zachowanie równowagi. I z tego też punktu widzenia nasze wydatki, mówię o wydatkach polskich, są już nadmierne, mówię o tych wydatkach wojskowych, militarnych, nazywanych obronnymi. One już są nadmierne i one wcale nie muszą być tak wysokie.
Panie profesorze, ale jak to nadmierne, skoro na razie to nam brakuje amunicji naszej armii, a dron wlatuje niezauważony na nasze terytorium, to chyba jeszcze trzeba bardzo dużo wydać. Nie ma obrony cywilnej w Polsce, nie mamy schronów dla takiej części ludności, jak w innych krajach.
Tylko po prostu trzeba wydawać mądrzej. Łatwiej w polityce, nie tylko tej nazywanej obronną, ale w ogóle w polityce, co także obserwowałem, będąc czterokrotnie wicepremierem i ministrem finansów i przewodniczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, politykom łatwiej przychodzi wydawać coraz więcej publicznych pieniędzy niż coraz mądrzej. I z tego też punktu widzenia pan wskazuje na jakieś punkty w wydatkach naszego sektora obronnego. Jeśli czegoś brakuje, to należy oczywiście ten problem zaadresować, ale znowu wielu elementów jest w tej naszej obronności, wojskowości zbyt dużo. Tam jest olbrzymie marnotrawstwo. Najwyższa Izba Kontroli, NIK, niedawno wskazała po kompleksowych badaniach, w jaki sposób Ministerstwo Obrony Narodowej w ostatnim okresie gospodaruje naszymi publicznymi środkami, na liczne uchybienia, niedoskonałości, niedociągnięcia. Tym się po prostu trzeba zająć. Można mieć odpowiedni poziom bezpieczeństwa, także militarnego, wojskowego, przy niższym niż obecny poziom wydatków, pod względem, że się będzie wydawało rozumnie, a tego niestety brakowało i za czasu poprzedniego rządu, i ten obecny rząd z jego ministrem obrony narodowej pod tym względem bynajmniej nie są lepsi.
Panie profesorze, konstytucja nie pozwala, żeby dług był większy niż 60%, prawda? Jeśli mówimy o tych wydatkach, o deficycie i o tym, jak ten deficyt się kumuluje i tworzy właśnie dług państwowy. Minister finansów zapowiedział, że wedle wyliczeń związanych z tym budżetem po przyszłym roku, ja nie wiem, czy dokładnie pamiętam tę liczbę, ale jakoś tak się to mieści pod tym pułapem 60%, tam jest około 58 albo 58, przecinek coś, albo 57, przecinek coś. coś nawet. Tymczasem podał też minister finansów, że wedle unijnej statystyki, i tutaj też nie wiem, czy dokładnie to pamiętam, to jest 68%. O co tu chodzi? To jesteśmy bezpieczni, czy nie?
To wiemy, tak. Problem czasami, no tak bywa również w polityce. To nie jest statystyka, to jest polityka. Są różne definicje i przy zastosowaniu jednej definicji jesteśmy wciąż i wydaje się, że jeszcze możemy być przez wiele lat albo nawet i zawsze poniżej tego progu ostrożnościowego równoważącego 60% naszego produktu krajowego brutto, ale w powszechnie stosowanej w państwach Unii Europejskiej definicji unijnej, która uwzględnia całokształt finansów publicznych, zarówno budżetu centralnego, budżetu państwa, który realizuje rząd, jak i budżetów samorządów, a więc władz terytorialnych, to my już zdecydowanie przekraczamy 60%, przy czym to, co jest zapisane w polskiej konstytucji, odnosi się do zdefiniowania poziomu deficytu i zadłużenia publicznego w naszym systemie księgowości. Wobec tego daleko jeszcze do tego przekroczenia tych polskich 60%, ale te europejskie to my już przekraczamy. I stąd się bierze to pewne zamieszanie czy nieporozumienia. Ale tak to często też w polityce bywa, że zmienia się definicję i udaje się, że jest lepiej. Ja przy innej okazji przytaczałem to, jak za czasów neoliberalnych rządu pani premier Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii 11-krotnie zmieniono definicję bezrobocia i okazało się, że 10 razy ono niby spadło, a tylko raz się nie zmieniło. Otóż wcale nie spadło, tylko zmieniono definicję. I czasami do tego politycy uciekają, pokazując, że sytuacja jest nieco mniej gorsza niż ona jest w rzeczywistości, a jest zła.
Jeśli chodzi o tę magię liczb, to ja chciałbym przekazać takie pytanie od jednego z naszych kolegów z redakcji, który zapytał mnie tak, no mamy najwyższy wzrost gospodarczy w Unii, tak mówi premier, ponad 3% rośnie to PKB, ale jednocześnie się zadłużamy, zauważył kolega, jak przeczytał wczoraj artykuł o tym, o tych planach budżetowych, w ciągu roku na 6-7% PKB państwo się zadłuża. To ile warty jest ten wzrost, zapytam w jego imieniu, to my się rozwijamy na kredyt?
Rozwijamy się na kredyt. W dużym stopniu właśnie ten wzrost statystycznie no niebagatelny, on jest finansowany przyrostem długu publicznego, a ponadto jest to także w olbrzymiej mierze niestety wzrost jałowy. Może się nim cieszyć pan premier, choć jemu się dziwię, natomiast mieszkańcy polskich miast i wsi niekoniecznie, dlatego że ten wzrost gospodarczy jest w dużej części nakręcany właśnie tym militaryzmem, śrubowaniem tych wydatków obronnych, militarnych, ale to nie przyczynia się do jakiegokolwiek zwiększania, zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych polskiego społeczeństwa.
Oceniał w rozmowie z Michałem Zielińskim były minister finansów profesor Grzegorz Kołodko. Całego wywiadu możecie posłuchać w aplikacji RMF On. My wrócimy do niego również w Faktach o 4.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.